Jesteśmy bardzo ubłogosławieni, prawda? Tydzień temu pastor Paweł Ustupski mówił nam tak wiele na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To było fantastyczne, co mówił. Dlatego, że mówił o tym, że przyjście to nie tylko jest dla nas ważne, nie tylko jest nam bliskie naszym sercom, ale jest bliskie w czasie. I zdajemy sobie z tego sprawę coraz bardziej i coraz bardziej. A my przecież już od kilku tygodni rozmawiamy, moi drodzy, tylko na temat ostatniego poselstwa, jakie Pan Bóg kieruje do swojego Kościoła, do swojego zboru. Po co Bóg kieruje do nas specjalne poselstwo? Dlatego, że nas kocha, to jest pierwszy argument. Po drugie, dlatego, że wie, że my jesteśmy tymi, którzy już mają niewiele czasu, aby okazać się w pełni gotowi, aby okazać się w 100% przygotowani na spotkanie z Pana, na bliskość Jego przyjścia. I w końcu wie także i o tym, że my jako Kościół ostatni, Kościół laodycejski, jesteśmy Kościołem niezwykle ważnym w ostatnich czasach, bo mamy szczególne zadania, szczególne polecenia, o których powinniśmy pamiętać. Poselstwo do zboru w Laodycei jest bezsprzecznie ostatnim poselstwem, jakie Pan kieruje do swojego Kościoła. Ale to jeszcze nie wszystko, co mówiliśmy ostatnio o tym. Mówiliśmy, że Laodycejczycy to nie tylko ci, których najczęściej kojarzymy, letni ludzie. To są ludzie mocni, to są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. To są ludzie, którzy całkiem zadowoleni są ze swojego stanu. Co więcej jeszcze, moi drodzy, mówiliśmy także i o tym, że na ostatnim spotkaniu, że 10 panien, o których Jezus mówił w przypowieści w Ewangelii Mateusza, bardzo jest odpowiednikiem tego, jak brzmi ostatnie poselstwo, które Chrystus kieruje do swojego Kościoła. Tutaj połowa musi być przynajmniej z problemami i tam połowa miała problemy. Tak, to bardzo ważne, bo to, czego musimy być w pełni świadomi, kochani, to to, że niebezpieczeństwo grożące ostatniemu zborowi leży w jego pewności siebie. Że niebezpieczeństwo, które zagraża ostatniemu zborowi, leży w tym, że myśli, że jest wszystko okej, kiedy w tym samym czasie wcale tak dobrze nie jest. Pamiętacie, jak słowa brzmiały, słowa Pana Jezusa? Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, ale nie wiesz. Już nie kończę tego tekstu dalej. Czegoś Laodycea nie wie, z czegoś nie zdaje sobie sprawy. I tego musimy być świadomi. Ale największy lekarz wszechczasów, który kocha nas tak bardzo, chce nam coś powiedzieć. Chce nam do nas zaapelować w jakikolwiek sposób. I to jest bardzo ważne. Będziemy czytali wiele tekstów i spróbujmy poprosić jeszcze raz Pana o to, aby był z nami. Ukochany Boże, kiedy otwieramy Twoje słowo i kiedy czytamy Twoje teksty, Twoje poselstwo, tak gorąco proszę, dotykaj Twoim duchem naszych myśli, abyśmy to rozumieli i przyjmowali do serca. O to błagamy całym sercem w imieniu Pana Jezusa. Amen. Popatrzcie, moi drodzy. Zauważyłem, że apostoł Paweł, kiedy pisał drugi list do Koryntian, napisał niesamowite słowa, które są niezwykle ważne w 13 rozdziale i tam w wersecie 5. Popatrzcie na ich treść. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. Siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście odrzuceni. Ten tekst, który znałem kiedyś, jakoś przemówił w tym tygodniu do mnie w szczególny sposób. Pomyślałem sobie, do czego apostoł Paweł stara się zachęcać wszystkich. Do czego stara się nas zmobilizować? Abyśmy siebie badali. W czym? W wierze. W czym ludzie wtedy mieli się badać, moi drodzy? Czy są wierzącymi? No chyba, żeście odrzuceni, jak mówi apostoł Paweł. Na szczęście jest to chyba słowo chyba. Bo wcale się nie czujemy odrzuceni. Czy w takim razie nadal się mamy badać? Ależ oczywiście, Bóg posyła swojego Ducha Świętego, który sprawia, że my zaczynamy patrzeć i On przekonuje nas o tym, żebyśmy lepszą wiedzę mieli o czym, moi drodzy, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jeżeli nawet sprawiedliwość i sąd, o tym sobie porozmawiamy może innym razem, to przekonanie o grzechu Pan Jezus wytłumaczył bardzo wyraźnie. Dlatego, że nie uwierzyli we mnie. I to jest to. Nie uwierzyli w Jezusa, którego Bóg posłał. Faktycznie to problemy wcale się nie zmieniają na tym świecie. One są dokładnie takie same, jakie były kiedyś, dokładnie takie same, z jakimi spotykali się ludzie za dni, gdy był Pan Jezus na ziemi, za dni, gdy apostoł Paweł wędrował z miejsca na miejsce i apelował do ludzi i starał się do nich dotrzeć. Na czym polegały te problemy? To jest to, co mówiłem chyba za pierwszym razem, kiedy sięgnąłem do 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, tego rozdziału, który czasami cytujemy tylko, aby pogrozić, ale to wcale nie o groźby chodzi. Ludzie wtedy mieli problemy, że mówili, a nie czynili tego, co mówili. To wiersz 3, 23 rozdziału nam o tym mówi. Ludzie wtedy mieli problemy, że obciążali brzemionami innych, a sami niczego nie chcieli dźwigać. To wiersz 4 tego rozdziału na ten temat mówi. Ludzie byli wtedy inni, dlatego że chcieli być tylko widziani przez innych, uznawani przez innych. To wiersz 5 na ten temat mówi. Wiersz 6 i 7 w tym rozdziale mówią o tym, że to byli ludzie, którzy zawsze lubili zajmować pierwsze miejsca, żeby być zauważani, żeby być szanowani przez innych. I w końcu wiersz 13 tego rozdziału mówi o czymś, że byli to ludzie, którzy zamykali bramy niebios, bramy Królestwa Niebios przed innymi. Jak to możliwe? Dlaczego takie słowa znalazły się tam, kiedy Pan Jezus o tym mówił i kiedy apostoł Paweł żył, było dokładnie to samo? Dlaczego tak było? Pamiętajmy, że Królestwo Niebios to nic innego, jak inaczej mówiąc, Królestwo Chwały albo Królestwo Boże. A jest to inaczej nic innego, jak inne określenie sprawiedliwości Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ludzie w Królestwie Niebios, ludzie w Królestwie Bożym poznają sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, przyjmują ją, akceptują i ona zaczyna zmieniać ich całkowicie. Myślimy, no to w takim razie jak zamykali bramy Królestwa Niebios przed innymi, to znaczy, że byli to ludzie, którzy działali na szkodę Kościoła. W jaki sposób mogli robić? Byli obojętni na ewangelizację? Absolutnie nie. Czytamy dalej, że byli tak wrażliwi na misję, iż potrafili obejść całe morze i ląd, jak Jezus powiedział, aby choćby jednego człowieka znaleźć, którego ochrzczą. Oni nigdy nie będą zadowoleni. Nawet gdy ochrzczą 1000, to powiedzą, to za mało, musimy jeszcze więcej chrzcić. Są tacy skrupulatni, jak Jezus mówił w tamtym rozdziale, że nawet dziesięcinę oddają z najdrobniejszych rzeczy, tylko że zaniedbują miłosierdzia. Niesamowite. Jak to jest? Dlaczego tak jest? Ale powiem wam szczerze, moi drodzy, że kiedy Jezus mówił te słowa do faryzeuszów, to powiedział: ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kielicha, a nie na zewnątrz. To bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe, że Jezus mówił takie słowa, ale ja już więcej nie chcę nic powiedzieć o stanie tamtych ludzi. No może czasami się zdarzy, że ktoś dzisiaj jest podobny. Chcę raczej mówić o lekarstwie. O lekarstwie, które Bóg nam zsyła. I pamiętajmy o jednej rzeczy bardzo ważnej, moi drodzy. Lekiem jest wielka prawda o sprawiedliwości przez wiarę. Ktoś mi kiedyś powiedział, a przyznam wam szczerze, że moje nawrócenie i moje poznanie Jezusa łączyło się właśnie z przyjęciem Jego sprawiedliwości. Ktoś mi powiedział, czy nie za wiele o tym będziemy mówić w kółko? To jest właśnie zamykanie bram niebios. Właśnie tego wszyscy potrzebujemy i dlatego o tym powinniśmy mówić i zastanawiać się. Nasz największy lekarz chce zrobić wszystko, co najlepsze dla nas i dokonać najlepszej, największej operacji. Znacie dobrze tekst z proroctwa Ezechiela z 36 rozdziału. Popatrzcie na ten tekst. Tam Ezechiel mówi, co nam Bóg obiecał. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. A zatem Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie o tym, że Bóg chce dokonać transplantacji serca, że Bóg chce dokonać czegoś, co jest nam najbardziej potrzebne. Ten główny chirurg domaga się wręcz przeprowadzenia transplantacji w naszym życiu. W mojej służbie bardzo dużo odwiedzam ludzi i niestety bardzo często także w szpitalach. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który był przed bardzo poważną operacją i powiedział mi, że zdaje sobie sprawę z wielkiego ryzyka tej operacji. Może się coś nie udać. Zapytałem, mówisz o ryzyku sam? No to dlaczego się podjąłeś? A powiedział, pastorze, widzisz, to jest tak. Jak ja bym miał żyć z tym bólem, który mam i tak cierpieć, jak cierpię, to już wolę zaryzykować. Bo jeśli mam umrzeć, to i tak umrę, przynajmniej szybciej. Zauważyliście element ryzyka, o którym tutaj mówię, z którego ludzie zdają sobie sprawę? Ale my nie mamy żadnego elementu ryzyka w naszej sprawie. Jezus Chrystus jest najlepszym lekarzem. Jezus Chrystus jest fantastycznym chirurgiem, który dokonuje zawsze z sukcesem wszystkiego, jeśli tylko na to Mu pozwolimy. Chyba jednym z najpiękniejszych tekstów, który zawsze do mnie działa w niesamowity sposób i tak bardzo lubię do niego sięgać, to jest tekst, który mówi w drugim liście Koryntian o tym, czego Chrystus dokonał. No bo skoro potrzebna nam jest mądrość, skoro potrzebna nam jest sprawiedliwość, skoro potrzebne nam jest uświęcenie i skoro potrzebne nam jest odkupienie, a te wszystkie rzeczy skupione są w Jezusie Chrystusie, no to musimy przyjąć Jezusa Chrystusa, aby to wszystko uzyskać. Popatrzcie na ten tekst, o którym wspomniałem przed chwilą. 5 rozdział i wiersz 21. W ogóle 5 rozdział 2 listu do Koryntian jest fantastycznym rozdziałem. Pamiętacie 17 werset? To jest tam powiedziane, apostoł Paweł mówi, każdy, kto jest nowym stworzeniem, to stał się zupełnie, kto jest w Chrystusie, stał się nowym stworzeniem. Wszystko minęło, co było stare. Wszystko stało się nowe. A na końcu tego rozdziału, bo jest to ostatni werset, mówi, On, czyli Bóg, dla nas grzechem uczynił tego, czyli Jezusa Chrystusa, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Niesamowite, prawda? On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Mam w tej chwili pokusę, aby podzielić się z wami tym, co bardzo lubię, dlatego że to jedna z książek, książka Aby poznać Boga, Morrisa Vendena, znajduje tam taki właśnie króciutki fragment, który tłumaczy ten tekst. Vendén mówi, wyobraźcie sobie, że macie jakiegoś człowieka, który chce się w Ameryce koniecznie z wami zamienić. Zamienić swój nowiuteńki samochód Cadillac Seville ze złotymi klamkami, z progami, wyśmienity samochód na wieczne pióro, które macie. Vendén śmieje się w tej książce i mówi, żeby dokonać takiej zamiany trzeba być kompletnym głupcem albo trzeba was bezgranicznie kochać. Tym bardziej dodaję, że wy nawet nie macie tego wiecznego pióra. Zawsze mi się to podoba i z kimkolwiek studiuję Słowo Boże, muszę się tym podzielić, bo to jest to, czego Bóg dokonał dla nas. To jest to, czego Bóg dokonuje nadal dla nas. On dokonuje tej operacji, on nas zmienia. Daje nam nowe serce tylko dlatego, że On, który przyjął wszystkie grzechy nasze na siebie, wziął je, umarł za nas, daje nam taką szansę. Zastanawialiście się nad tym? Na pewno. Zastanówcie się znowu. Pomyślcie nad Jego miłością. Dlatego, że On, kiedy zmienia nam serce, faktycznie całkowicie odpuszcza nam wszelkie grzechy. A jak Jan mówi, Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Musimy dojść do takiego miejsca w naszym życiu, w którym zdajemy sobie sprawę, że nie damy rady sami. Musimy dojść w życiu do takiego miejsca, w którym zdamy sobie sprawę, że jesteśmy beznadziejnie chorzy, że potrzebujemy Jego ratunku. Wiecie, że dzisiejsza filozofia podaje nam zupełnie coś innego. Nawet zapisałem sobie to zdanie. Jeśli nie czujesz się dobrze, to zacznij działać dobrze, a jak będziesz działał dobrze, to się poczujesz dobrze. Co za filozofia? To jest kompletnie sprzeczne z tym, co Bóg mówi. To jest kompletnie sprzeczne z Jego słowem, kompletnie sprzeczne z Jego wolą. Nie ma czegoś takiego, że jak zaczniemy działać, to się poczujemy dobrze i wszystko jest w porządku. To Laodycejczycy w jakimś stopniu w taki sposób myślą, ale to nie jest prawdą. Nigdy tak się nie dzieje. Takich rzeczy może dokonać tylko Jezus Chrystus w każdym z nas. On zaczyna zawsze od środka, nie od zewnątrz. Dlatego, że jest wielkim lekarzem. Jeden jest tylko warunek. Muszę przyjść do Niego dokładnie takim, jakim jestem. A On się zajmie moim sercem. Tak a propos serca, wiecie o tym, czego serce jest symbolem w Piśmie Świętym? Wielu ludzi mi zawsze mówi uczuć. Ja mówię, nieprawda. Serce jest symbolem mądrości. Symbolem uczuć w Piśmie Świętym są nasze nerki. Zawsze. Natomiast serce jest symbolem mądrości. Tak więc pomyślmy o tym. Gdy mówimy o Jezusie i gdy mówimy, że On jest tylko tym jedynym wielkim lekarzem, to nie tylko On jest lekarzem, ale jest także wielkim arcykapłanem. A to bardzo ważne. Bo jako arcykapłan może zająć się oczyszczeniem nas całkowicie, uczynieniem nas zupełnie innym. Coś jeszcze więcej wam dodam. On nie tylko jest arcykapłanem, On jest także najlepszym psychologiem. Według świata chrześcijanin powinien zawsze polegać w jakimś stopniu na sobie. I z rozpaczą mogę powiedzieć, że jest wielu chrześcijańskich psychologów i psychiatrów, którzy mówią dokładnie to samo i mówią, trzeba polegać na sobie. Jak sobie sam nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. Czyżby to tak miało być? Ja muszę dojść do końca swoich własnych możliwości. Muszę przyznać, że operacja serca, jaka się odbyła, była udana i to tylko dlatego, że byłem cały czas w łączności z Bogiem i że byłem cały czas tym, który polegał na Bogu, na najlepszym lekarzu. Słyszałem kiedyś, że pewien człowiek bardzo źle się poczuł. W związku z tym, tak jak większość z nas to robi, zaczął brać różnego rodzaju naturalne i nie tylko naturalne leki, te, które były dostępne bez recepty i nie chciał iść do lekarza, ale za namową całej rodziny, za namową jego przyjaciół, poszedł wreszcie do lekarza. Lekarz go badał, ale kiedy rozmawiał z nim, zauważył jego nastawienie i lekarz powiedział takie słowa: nie będę w stanie panu pomóc, póki pan się nie poczuje jeszcze gorzej. Zauważyliście? Bardzo mądre słowa powiedział lekarz. Czasami ludzie idą do lekarza, aby podyktować lekarzowi, co powinien lekarz im przepisać, co zrobić i w jaki sposób. Ale do tego naszego lekarza musimy udać się sami z całkowitym zaufaniem. Ja muszę zdać sobie sprawę z własnego stanu. Muszę dać się przekonać przez Ducha Świętego, kim jestem, na jakim miejscu się znalazłem, co się ze mną dzieje, na czym polega moje życie, w jaki sposób to jest. I pamiętajcie o jednym, że nie mieszkamy z lekarzem, ani u lekarza. W związku z tym musimy do niego pójść. Pamiętajcie o drugim, że nawet kiedy się znajdujemy w szpitalu, nie mieszkamy w szpitalu, tylko przebywamy na jakiś czas w szpitalu. O jakim szpitalu mówię? Opowiem wam, moi drodzy. Kościół, zbór ma być takim szpitalem dla wszystkich ludzi. Na tym to polega. Ja wiem, że są nawet tacy, którzy mówią, ja nie będę chodził do tego kościoła, dlatego że tam są ludzie chorzy. To tak jakby ktoś powiedział, że nie pójdzie do szpitala, bo tam są chorzy. W żadnym szpitalu nie ma ani jednej grupy doskonałych, perfekcyjnych ludzi. Ale w Bożym szpitalu On jest doskonały, nieomylny, perfekcyjny. I to jest takie ważne. Musimy całkowicie zaufać Jezusowi. Musimy całkowicie poddać się Jezusowi. Musimy dać się przez Niego prowadzić całkowicie. I teraz pomyślcie nad jedną rzeczą. Jak to było z uczniami? Przebywali z Jezusem 3,5 roku na co dzień, od rana do wieczora. Byli z lekarzem. Jak to było z uczniami? Przypomnijcie sobie tych, o których Łukasz napisał w ostatnim rozdziale swojej Ewangelii. Dwóch uczniów Jezusa, tych, którzy spędzali z Nim czas, wędruje do małej wioski poza Jerozolimą o nazwie Emaus. Idą załamani, zasmuceni i zupełnie nie wiedzą, co z tym wszystkim mają zrobić. I nagle spotykają jakiegoś nieznajomego, który zaczyna z nimi rozmawiać i pyta się, co jest się z wami dzieje, że tacy smutni jesteście. A oni zdziwieni, to ty nie wiesz, co się stało? I jak czytamy w 21 wersecie, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. A myśmy się spodziewali. Chciałoby się powiedzieć, jako naśladowcy Jezusa, to ci mężczyźni chyba byli całkowicie głusi. Oni zupełnie zapomnieli o tym, że Jezus mówił o tym, że przyjdzie do Jerozolimy. Zupełnie zapomnieli o tym, że Jezus mówił o tym, że zostanie wydany w ręce grzeszników. Zupełnie zapomnieli o tym, że Jezus mówił na ten temat, że zostanie zabity. Zupełnie zapomnieli o tym, że trzeciego dnia ma zmartwychwstać. Jak to możliwe, że ci, którzy byli najbliżej Jezusa i bezpośrednio tego słuchali, nie pamiętali o takich ważnych rzeczach? Jak to jest możliwe? Oni słyszeli to, ale do ich uszu nie dotarło w ogóle. Przywódcy żydowscy też to słyszeli. Ale oni uwierzyli i poszli do Piłata prosić, żeby wystawił strażę przy grobie Jezusa, bo na wszelki wypadek, żeby ktoś nie powiedział, że zmartwychwstał, a ktoś go ukradnie. Maria Magdalena też to słyszała i wierzyła, i w dowód tego, że to słyszała i zdawała sobie z tego sprawę, przyszła i namaściła stopy Jezusa bardzo drogim olejkiem. A jednak do wielu uszu najbliższych współpracowników Jezusa to nie dotarło. W ogóle nie dotarło. Ci, którzy byli tak blisko Niego, byli teraz rozczarowani, załamani, w całkowitej apatii. Kryzys na krzyżu pokazuje dokładnie, co się z nimi stało. Wiecie, to wydarzenie bardzo pasuje do tego tematu, który poruszam już po raz trzeci. Do tematu o Laodycei. Kryzys pokazuje, kim jesteśmy. I to jest tak bardzo ważne. Jakże to ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, bo mówiąc choćby za Jeremiaszem, będzie najpierw lepiej, abyśmy sprawdzili, na co nas stać, co potrafimy. Wiecie, co Jeremiasz powiedział, a to jest bardzo piękne w 12 rozdziale. Jeżeli, gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? Dacie radę? Na pewno nie. Jak sobie poradzić? Dlaczego mówię o kryzysie? Bo dobrze pamiętacie, że o czym mówiłem już dwukrotnie. Że tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa przyjdzie kryzys, który nawet nazywamy czasami przesiewem. Że przyjdzie kryzys, który potrząśnie nami. Co mamy zrobić? W jaki sposób? Pan Jezus mówił na ten temat w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, jak czytamy o tym tam. Pan Jezus mówił to w kazaniu na górze. Mówił o dwóch domach, które musiały stawić czoła ogromnej burzy, wichrom i zalewającej wody i musiały się ostać. Chyba dobrze będzie, żebyśmy przypomnieli sobie historię, którą doskonale znamy. 7 rozdział Ewangelii Mateusza, począwszy od 24 wersetu. Tak więc ktokolwiek słucha słów moich i według nich postępuje, podobny jest do człowieka, który buduje sobie dom na skalę. Spadł deszcz, wyzbrały wody, potoki, zerwały się wiatry i uderzyły w ten dom, lecz on się nie zawalił, bo zbudowany był na skalę. Przeciwnie zaś, kto słucha słów moich, lecz nie wprowadza ich w życie, ten jest podobny do człowieka niemądrego, który buduje swój dom na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Chcę powiedzieć, moi drodzy, że tego rodzaju kryzysy jak burza, jak wiatr, jak deszcz czy wstrząs pokazują, jakimi jesteśmy. Zważcie proszę, że uczniowie Jezusa wyglądali wszyscy podobnie. Wszyscy byli naśladowcami. Wszyscy byli najbliższymi uczniami. Wszyscy byli najbardziej zaciekawieni tym, co mówił. A zdaje się, że wśród nich był jeden, który poszedł i w momencie kryzysu wydał Jezusa za 30 srebrników. Zdaje się, że pośród nich był ktoś inny, kto był pewien, że nigdy się nie zawaha i nie usta, i nie zdradzi Jezusa, był to Piotr, który wyparł się go trzykrotnie. Niesamowite. Dlaczego? Bo polegał za bardzo na sobie samym i w wyniku tego się zaparł. Jednak kryzysy, które przychodzą teraz, raz mniejsze, raz większe, nie wiem, jak nas zaklasyfikujecie pandemię, której żyjemy w tej chwili, na ten większy kryzys czy mniejszy kryzys? Ja sądzę, że wciąż mniejszy. One przygotowują nas na to, abyśmy mogli, kiedy przyjdzie prawdziwy kryzys, stać mocno po stronie Jezusa. To nie takie proste. Dlatego, że szatan atakuje nasze serce, a serce jest symbolem myśli, a zatem atakuje nasze myśli, nasz sposób działania, nasz sposób rozumowania. I kiedy szatan dokonuje czegoś takiego, zauważcie, co się z nami dzieje. Jeremiasz też o tym pisał, że podstępne jest serce człowieka. Któż je może poznać? Potrzebujemy samooceny, prawda? Potrzebujemy zrozumienia tego, kim jesteśmy, jak to jest. To jest dokładnie tak jak z drzewem. Pięknie wygląda, bardzo piękne liście, śliczne gałęzie. Podziwiamy to drzewo, przyjdzie mocny wiatr i nagle się okazuje, że w środku było spróchniałe. I nie miało go co trzymać, albo że nie było zakorzenione dobrze. Powiem wam szczerze, że w Australii bardziej się o tym przekonałem niż w Polsce. Pamiętam dobrze, że z drzewami to właśnie tak to wyglądało za każdym razem. Tam jakoś trwały, ale tutaj nieraz idę, jeżeli nawet drzewo jeszcze stoi, to gałęzie nagle się łamią, potężne konary, które powinny się trzymać z racji swojej wielkości. A jednak nie. Jak jest z nami. Faktycznie nigdy nie przeżyłem w życiu trzęsienia ziemi. Ale powiem wam, że przeżyłem coś jeszcze będąc na studiach, co było bardzo podobne do tego. Studiowałem w Katowicach, a Katowice całe stoją na miejscach, gdzie znajdują się pod ziemią kopalnie. W związku z tym tak zwane tąpnięcia wydarzają się dosyć często. Mieszkałem w akademiku na 10 piętrze. O, bardzo dobrze mi tam było. Miałem faktycznie całe mieszkanko do dyspozycji. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Razem z kolegą. Kolega miał jeden pokój, ja miałem drugi pokój i tak mieszkaliśmy sobie. Pamiętam ten dzień dobrze, jak nagle poczułem taki dziwny jakiś łomot głuchy, który nic się nie działo, ale nagle zauważyłem, że będąc na 10 piętrze, że cały dom zaczyna się ruszać. Zauważyłem, że szafki w kuchni zaczęły tak wędrować sobie na swoich hakach. Zauważyłem, że ścierki wiszące na haczykach tak się huśtały i byłem przerażony. Podbiegłem do okna i faktycznie wtedy dopiero się przekonałem, na ile ufam mojemu Panu lub nie. Nie wiedziałem, co robić. To był czas, który zweryfikował moją gotowość lub niegotowość, lub jej brak. Każdy kryzys pokazuje naprawdę, kim jesteśmy. Pamiętajmy o tym. Objawia to, co chore i pokazuje to, co trzeba naprawić, co trzeba zmienić. Powinniśmy pamiętać o takich sytuacjach, ale musimy pamiętać jeszcze o jednym. Sam kryzys nikogo nigdy jeszcze nie zmienił. To dopiero refleksje po kryzysie mogą powodować, że albo się zmieniamy, albo zostajemy takimi samymi. Ale sam kryzys nigdy nie zmienia ludzi. Pamiętajcie o tym. To bardzo ważne. To w ogóle jest tak, że faktycznie w większości kryzys jedynie mobilizuje nasze własne siły do tego, żebyśmy o własnych siłach, na ile potrafimy, przeciwstawili się złu. Dziwne. Dam wam taki przykład. Wyobraźcie sobie, że jesteście w górach i wspinacie się w górach, gdzieś wykorzystując liny, łańcuchy, haki. Idziecie coraz wyżej i coraz wyżej i nagle poślizgnęła wam się noga i wylądowaliście kilka metrów niżej. Od razu. Na szczęście złapaliście się tej liny i wszystko jest w porządku. Jaka będzie dalsza reakcja? Schodzę na dół? Skądże? Wędrujemy dalej do góry. Uważniej, żeby tylko to się nie powtórzyło. Wyobraźcie sobie, że schodzicie z góry w dół. Pamiętam dobrze, kiedyś z Giewontu schodziłem z Zakopanem. I poślizgnęła mi się noga i wylądowałem jakieś 4 metry od razu niżej. Co sądzicie? Zdecydowałem, nie, wracam z powrotem na szczyt. Skądże? Przyspieszyłem tą drogę, którą szedłem. Myślicie, że kryzysy zmieniają cokolwiek? Dokładnie najczęściej utwierdzają ludzi w tym, że droga, którą idą, jest właściwa i to mają powtórzyć. A w tej małej książeczce, którą znamy, autorstwa Ellen White, w książeczce Droga do Chrystusa, jest jedno zdanie, które sobie kiedyś wypisałem i wybaczcie mi, ale próbowałem w tym tygodniu go znaleźć i nie miałem czasu na przeczytanie całej książki jeszcze raz. Ono tam jest. Dlatego nie daję znaków cudzysłowu, bo jest w moich słowach ujęte. Nie tyle liczy się dobro, które czynię, ani też zło, które czynię, a jedynie liczy się kierunek, w jakim zmierzam. I bardzo mnie to zdanie poruszyło. To jest właśnie to. Pamiętajmy o tym, moi drodzy, że każdy człowiek ma drogę, która jest drogą zlotów i upadków. Popatrzcie zresztą w tej chwili na taki diagram, który chcę wam pokazać. Oto mamy człowieka, który sobie prowadzi normalne życie. I jak to życie wygląda? O, to są zloty i upadki, to są zloty i upadki przez cały czas. Ten człowiek żyje, chociaż dużo tych upadków i w końcu kiedyś tam umiera. I wszyscy się smucą i mówią, ojej, jego życie to było bardzo kiepskie. To zupełnie jest nie tak. Ale popatrzmy na innego człowieka. Ten człowiek żyje, jest chrześcijaninem. Jest człowiekiem, który też wie, na czym polega życie i stara się żyć. I popatrzcie, jakie jego życie jest. To jest życie zlotów i upadków. Faktycznie powtórzyłem dokładnie ten sam diagram, żebyście nie mieli wątpliwości. To jest dokładnie takie samo życie. Ale wiecie, jaka różnica jest? On też dochodzi do kresu swojego życia i umiera w kościele. Podczas nabożeństwa. Wszyscy mówią, jaki pobożny człowiek, jaki dobry. Rozumiecie nasze myślenie? My bardzo często myślimy, że coś, co na zewnątrz widać, to jest to, co nas określa. A to wcale tak nie jest. Pan Bóg chce od nas czegoś więcej niż okazjonalnych wzlotów i zmniejszania codziennie upadków. Tak, On marzy o tym, ale On wie, w jaki sposób możemy to osiągnąć. Pan Bóg chce, abyśmy rozumieli kierunek, w jakim zmierzamy. Pan Bóg chce, abyśmy rozumieli, co jest naszym celem i co pragniemy faktycznie osiągnąć. Jeśli kryzys nie pokazuje nam zmian sam w sobie i nie mamy czasu na przemyślenia, no to jakie mamy szanse? Powiedzcie. Przecież potrzebna nam jest bardzo, i o tym trzeba pamiętać, odwaga, męstwo, ufność Bogu. Ale one nie pojawiają się w naszym życiu w jednej chwili. Na to potrzebujemy czasu. Na to czasami potrzeba lat, ktoś powie, aby to osiągnąć, aby osiągnąć taki poziom naszego życia. Dlatego musimy poszukiwać czegoś, co pokaże nam miłość Bożą. Jeśli bowiem Bóg zsyła na nas małe wiatry kryzysu, to tylko po to, aby nas przygotować na to, gdy przyjdą silne wiatry. Opowiem wam, że nawet pokusy, z którymi się spotykamy na co dzień, też są swego rodzaju kryzysem. Jak się czujemy, kiedy zwyciężyliśmy pokusę? Jak się czujemy, kiedy pokusa nas zwyciężyła? Zwróćcie uwagę. Szatan stosuje wszystkie możliwości, jakie tylko może, aby nas zwieść, aby nam zaszkodzić. Jak powiedziałem o tym czasie, to właśnie przychodzi mi na myśl jeszcze jeden fragment Słowa Bożego. Apostoł Paweł pisał tak mądre rzeczy w swoich listach. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale jest fragment, który znamy doskonale, ale warto go sobie przypomnieć. Mając wtedy w Jezusie Synu Bożym, wielkiego arcykapłana, który przeniknął nawet niebiosa, trwajmy mocno przy naszym wyznaniu wiary. Mamy bowiem nie takiego arcykapłana, który nie byłby w stanie współczuć naszym słabościom, lecz takiego, który, jeśli pominie się grzech, podobnie jak my, jest obeznany z wszelkimi słabościami. Przystąpmy więc pełni ufności do tronu łaski, by doznać miłosierdzia i łaski, gdy będziemy w potrzebie. Zauważyliście, do czego zachęca nas apostoł Paweł? Faktycznie zachęca nas Pan Bóg przez apostoła Pawła? Abyśmy przystąpili do tronu łaski, tylko że zauważyłem, wiele ludzi czyta ten tekst zupełnie inaczej. Ja w tej chwili podkreślę wam niektóre słowa. Wiecie, co niektórzy czytają? Przystąpmy więc pełni ufności do tronu łaski, gdy będziemy w potrzebie, by doznać miłosierdzia i łaski. O, tak nie jest tam napisane. Zapomnijcie o tym podkreśleniu całkowicie. My jesteśmy zachęceni, aby przystąpić do tronu łaski teraz, dzisiaj, w tej chwili. I wtedy, kiedy przyjdzie wielka potrzeba, okaże się, że mamy łaski zapas ogromny i możemy z niego korzystać. To jest takie ważne. Wielu ludzi myśli, no tak, gdyby było tak, to ja wiem, jakbym postąpił. Nigdy nie wiemy. Nigdy nie mamy pojęcia do końca. I zdajemy sobie sprawę, moi drodzy, z tego, że aby wiedzieć, jak postępować, musimy iść drogą taką, o jakiej mówi nam Jakub w swoim pierwszym rozdziale listu. Za powód do radości, bracia, poczytujcie sobie również doświadczenia, które na was spadają. Wiecie przecież, iż z tego, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi się wytrwałość. Winniście przeto dokładać starań, aby wasza wytrwałość była jak najlepsza. Wtedy będziecie rzeczywiście doskonali, nienaganni, wolni od jakichkolwiek niedoskonałości. Jaka niesamowita rada, jakie niesamowite rzeczy. Wiemy jedno, że gdy nastanie kryzys, wiać będzie siłą huraganu. Wtedy, po tym wielkim kryzysie, nie będzie już czasu na to, aby podejmować decyzje i coś zmieniać. Zmiana musi nastąpić teraz. Bo wtedy, jak prorok Amos pisze w swoim 8 rozdziale, będą ludzie biegać od morza do morza, przez całe lądy i szukać Słowa Bożego, ale już go nigdzie nie znajdą. Wróćmy do tej przypowieści o dwóch domach. Dlaczego tak się stało, że jeden przetrwał, a drugi upadł? Dlatego, moi drodzy, że Jezus faktycznie w kazaniu na górze tę przypowieść o budowniczych dwóch domów powiedział w kontekście. Kiedy sięgniemy wcześniej, w tym samym rozdziale, w 21 wierszu jest napisane, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten będzie mógł jedynie wejść do Królestwa Niebios. A w 23 wersecie jest powiedziane, nigdy was nie znałem. O czym tu jest mowa? Tu są dwie sugestie, moi drodzy, i pierwsza sugestia mówi, że jedna rzecz, która jest w naszym życiu ważna, to jest czynienie woli Bożej. Wiem, niektórym się to na pewno nie podoba. A druga rzecz, druga sugestia, to jest poznanie Boga. Tak a propos, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że następuje tutaj pewien związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli poznamy Boga, to wtedy automatycznie pojawia się posłuszeństwo. Niektórzy myślą, o, jeżeli będę posłuszny, to tym bardziej poznam Boga. Nie, nic tak nie działa. Odwrotnie. Pierwsze musimy poznać, kim On jest. Pierwsze musimy wiedzieć, na czym polega Jego miłość. Pierwsze musimy coś więcej wiedzieć o Nim, a wtedy będzie nam znacznie łatwiej. Posłużę się dzisiaj tylko jednym zdaniem z przepięknej książki Życie Jezusa. Ellen White na stronie 480 pisze tak. Gdy zgodnie z naszym przywilejem poznania Boga poznamy Go wreszcie, życie nasze stanie się pasmem nieustannego posłuszeństwa. Przeczytam to jeszcze raz, aby to dotarło bardzo mocno do nas. Gdy zgodnie z naszym przywilejem poznania Boga poznamy Go wreszcie, życie nasze stanie się pasmem nieustannego posłuszeństwa. Ktoś być może pomyśli, no ale co to jest z tym, pastorze, co nieraz mówiliśmy, że są dwa wiosła, które nas prowadzą do celu, jak płyniemy łodzią życia. Jedno wiosło nazywa się posłuszeństwo, czyli uczynki, a drugie wiosło nazywa się wiara. Oba wiosła są potrzebne. Powiem wam, że nie ma nic bardziej fałszywego, jak tego rodzaju teoria. Tu jest zależność. Jeśli jest wiara, a przez wiarę poznanie Boga, to się automatycznie w wyniku tego pojawia posłuszeństwo. Chciałbym zakończyć i opowiedzieć wam jedną historię. W czasie II wojny światowej w Anglii zorganizowano szczególny obóz. W tym szczególnym obozie byli ludzie, których sprowadzono z Ameryki, z Kanady, których sprowadzono z różnych miejsc świata i szkolono ich na szpiegów, którzy przeszpiegują Niemców, dowiedzą się wiele i uda im się rozszyfrować w taki sposób niemieckie plany, aby wygrać tę wojnę. Szkolenie było niezwykle ciężkie. Nie tylko uczono ich języka, którym posługiwali się już wszyscy perfekcyjnie, języka niemieckiego. Nie tylko uczono ich różnych zwyczajów, ale uczono ich w taki sposób, aby wtedy, kiedy nagle zostaną zbudzeni w środku nocy i kiedy ich zapytano, kim jesteś, żeby przypadkiem ktoś nie odpowiedział, John Brown, a skąd pochodzisz? Z Connecticut. Nie. Uczono ich tego, aby na takie pytanie odpowiadali od razu: jestem Johann Schmidt. I aby od razu mówili: jestem z Bremen, mówię tylko po niemiecku i jestem takim a takim. Ostatni test dla tych wszystkich szkolonych szpiegów polegał na tym, iż przeprowadzono ich przez bagna, kazano im przez cały dzień biec wiele, wiele kilometrów z ciężkim, wielkim obciążeniem. Później jeszcze, kiedy mieli się umyć, wchodzili do sali po to, aby mogli coś zjeść i potem jeszcze wybrano ich do sali gimnastycznej, ćwiczyli, męczono ich ogromnie, byli wyczerpani i tacy wyczerpani zasypiali. I w środku nocy, kiedy sen był najgłębszy, wpadała służba, budziła wszystkich, wrzeszcząc na nich, przystawiali im światło bezpośrednio do oczu i mówiono: kim jesteś? I wtedy dopiero okazywało się, czy przypadkiem ktoś nie powie: John Brown, a co byś chciał robić? Jechać do mamy. Prawdopodobnie taki szpieg najszybciej, jak tylko było możliwe, znajdzie się u mamy. Ale byli tacy, którzy okazali się, że wiedzieli już, kim są naprawdę. Kim jesteś ty, drogi bracie, droga siostro? Czy potrafisz zdecydowanie stanąć po stronie Pana? I kiedy szatan postawi nas wobec kryzysu i zaświeci nam prosto w oczy i powie: kim jesteś? Powiemy: jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa, którego wierzę. Czy będzie tak z nami, kiedy kryzys nastanie? Dzisiejszy czas pandemii jest jedynie małą próbą, ale wierzę mocno, że w mocy Bożej wychodzimy z niej zwycięsko. Będziemy śpiewać jedną pieśń, moi drodzy. Zaśpiewamy ją za moment o tym, że możemy powiedzieć Zbawcy wszystko. A teraz, zanim zaśpiewamy tę pieśń, pozwólcie, że zaproszę was, abyśmy schylili głowy i powiedzieli: Panie, całym sercem dziękujemy Tobie za to, że jesteś fantastycznym Bogiem. Za to, że jest nas tak kochasz, że teraz nas szkolisz z wielką miłością i taktem, abyśmy kiedyś mogli stanąć po Twojej stronie, tylko po Twojej. Każdy z nas. O taką moc, o takie prowadzenie błagamy całym sercem. Tobie o tym mówimy, Panie, bo wiemy, że to jest jedyny kierunek, w jaki możemy się zwrócić i prosić o prowadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.